Witamy wakacyjnie w bajkowym południku. Niezależnie od tego, czy pogoda nas rozpieszcza, czy trochę dokucza i przeszkadza nam w planach zabaw na świeżym powietrzu, to bez wątpienia latem najchętniej bawimy się w grupie razem z kolegami i koleżankami.
Najczęściej gramy w gry planszowe, ale też zabawy w chowaneko.
Rysuję, gram na komputerze.
Ja najbardziej lubię grać w piłkę nożną albo w koszykówkę.
Lubię przychodzić na plac zabaw, chustać się na chustawkach, chodzić po drabinkach.
Ale ponieważ wakacje dają nam bardzo dużo czasu, za którym zwykle w trakcie roku szkolnego gonimy, pędzimy, nawet nie nadążamy, więc to też świetna okazja do tego, by zdobyć nowe umiejętności, takie, którym trzeba poświęcić nieco więcej uwagi. To doskonała okazja, by zmierzyć się z wyzwaniami, które dotąd były dla nas nieosiągalne, jak na przykład samodzielne ulepienie pieroga albo zawiązanie sznurowadeł przy trampkach.
Umiesz sam zawiązać sznurówki?
Tak.
A kto cię tego uczył?
Mama mi pokazała, jak się wiąże.
Pomagasz mamie czasem gotować?
No, gotować czasami i czasem szukamy mojego kota, jeśli się jej słowa.
Jakie zabawy są fajniejsze? Te przy komputerze, czy te właśnie, które się razem
robią? Z rodzicami. Na przykład wyjść na podwórko, na przykład z tatą można wyjść pograć w piłkę, z mamą na przykład pływam na basenie, można wyjść na przykład na rower, do lasu się przejść na spacer.
Sznurówki kto cię uczył wiązać?
Mama mi pokazała, potem musiałam się, już trochę sama douczyłam się.
A w domu gotujesz czasem? Z mamą, z babcią?
Częściej z babcią gotuję. Pomagam robić ciasta, czasem obiad pomagam robić, na przykład surówkę robię.
No właśnie, jeśli podsłuchują nas rodzice, to teraz minuta dla nich. Wakacje warto wykorzystać do tego, by zaangażować się wspólnie z dziećmi w tak zwane zabawy fundamentalne. A co to takiego? Ich podstawą jest bliska relacja między dorosłym a dzieckiem. Podobno wystarczy pół godziny dziennie spędzone na mądrze zaprojektowanej, przemyślanej przez dorosłego zabawie, by dać dziecku to, co w wychowaniu najważniejsze – czas, uwagę i samych siebie. Otaczając dziecko troską i miłością, po prostu się z nim pobawmy. A w co? Proszę bardzo. To wcale nie musi być nic skomplikowanego.
To jest właśnie coś najprostszego, na co często najtrudniej jest wpaść. Są to bardzo proste, nieskomplikowane zabawy rodziców czy nauczycieli w przedszkolu lub w domu w celu rozwoju takiego wszechstronnego małego dziecka. By zamiast w weekend wybierać się do centrum handlowego, wrzucać dziecko do kulek, a samemu iść do sklepu i w tym czasie samochód wędruje do myjni, lepiej jest ten czas spożytkować w domu, kiedy pod domem weźmiemy sobie wszyscy gąbki i będziemy myli wspólnie ten samochód. Oczywiście musimy być świadomi, że dziecko samochodu do końca nie umyje, ale to jest właśnie ta inwestycja rodzica w rozwój dziecka, ponieważ podstawą jakby zabaw fundamentalnych jest rozwój ruchowy dziecka, ponieważ ruch zakotwicza myśl i chodzi o to, żeby dzieci uczyły się zawiązywać same sznurowadła, zapinać guziczki, żeby rodzice troszeczkę założyli takie sobie lejce, tak, do powstrzymywania siebie i stania w blokach startowych, kiedy ja mogę mojemu dziecku pomóc. Jak mogę, to ja to szybko, chętnie zrobię. I później okazuje się, że dziecko, jak przychodzi do przedszkola, nie potrafi trzymać łyżki w ręce, a ma naprawdę duże predyspozycje do tego. To jest kwestia tylko stworzenia dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju, pozwalania im doświadczania, ale przyjmowania też, czy zrobienia miejsca na możliwość popełniania błędów. Bo wtedy, kiedy poznajemy coś nowego, nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji. Kiedy dziecko robi z mamą pierogi, rozsypie mąkę wszędzie. To jest inwestycja rodziców w dziecko, czyli czas. Czas to pieniądz, tak? Więc można to przeliczyć na pieniądze. Ale lepiej spożytkować te pieniądze w ten sposób, żeby razem z dzieckiem spędzić maksymalnie największą ilość czasu, niż zapłacić za kulki, które są w centrum handlowym.
Zamiast galerii i bajkowych sal z kulkami proponujemy też dać nura między drzewa. Lasów w naszym regionie nie brakuje. Dziś poznamy kolejnego ich zielonego mieszkańca. Tym razem to będzie klon pospolity. Już za chwilę. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Wojciech Sosiński.
Więc go wziąłem, przygarnąłem, no i jest. Tak. tylko mam troszeczkę żalu, że nie dadzą mu medalu, bo mój kundel to na medal przecież jest.
Klonowych liści na pewno nie zabraknie w naszych wakacyjnych albumach drzew rozpoznanych, bo to jedno z najczęściej spotykanych drzew na szlakach wakacyjnych spacerów. A co warto wiedzieć o klonie pospolitym? O tym Jarek Krawczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Klon pospolity to jest takie bardzo ciekawe i, no bym powiedział, ładne drzewo. Ma taką wyraźną, popękaną korę. Ona jest bardzo głęboko popękana, równolegle układa się do całego pnia. No a poza tym ma też takie liście, podobne do dłoni. Jakbyśmy popatrzyli na swoją dłoń i no, widzimy rozszerzone palce, to podobnie jest z liśćmi klonu. Z klonem jest związane takie popularne powiedzenie odpukać w deskę. To właśnie w domyśle była deska klonowa, odpukamy w deskę klonową, to ma przynieść powodzenie czegoś albo nie zapeszyć jakiejś skomplikowanej sytuacji, żeby coś się nie zapeszyło, to mówimy odpukajmy w deskę, prawda, żeby to się dobrze powiodło.
W niemalowane,
tak. Mówi się popularnie w niemalowane, bo faktycznie deska nie powinna być malowana. Drzewo może mieć około 30 metrów wysokości. Warto powiedzieć, że lubi rosnąć z lipami i z bukami. Tu akurat w regionie aż tak dużo tych buków nie ma. Oczywiście są drzewostany bukowe, ale one głównie są na północy regionu, gdzieś tam w okolicy Puszczy Piskiej na przykład rosną buki i tam z przyjemnością też rosną właśnie klony pospolite. Ale generalnie jest to jeden z gatunków, który tworzy lasy. Lasy bukowe, lipowe, grabowe i oczywiście też tam w domieszce występuje klon. Warto też zwrócić uwagę na owoce tego klonu. To są takie specjalne skrzydełka. To w ogóle jest taki, no przynajmniej w moich czasach, był taki wdzięczny element do zabawy. Ktoś sobie naklejał te skrzydełka gdzieś tam na nos i tam się cieszył, przedłużały mu się te noski. To było takie fajne. Teraz oczywiście dzieci się oczywiście czymś innym zajmują, ale kiedyś, kiedy tych gadżetów dookoła nas było mniej, to wykorzystywaliśmy każdy element, ten, który był na podwórku. Czy to były trzepaki, piaskownice i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi te noski klonowe. Ale z tymi noskami też jest fajna ciekawostka polegająca na tym, że są to nasiona. Orzeszki, które są w tych noskach, spadają z pędów. One spadają początkowo tak prosto, ale już po kilkudziesięciu centymetrach te skrzydełka zaczynają się obracać, no bo one są lekko skręcone i ten skręt skrzydełek powoduje ruch powietrza, a ten ruch powietrza jeszcze bardziej odpycha te skrzydełka od tego drzewa, z którego odpadło, a to powoduje, że drzewo nie rośnie bezpośrednio pod sobą, bo to też byłoby trudne i mogłoby się nie udać, tylko wiatr dzięki temu ruchowi skrzydełek odpycha nasionka dalej. Ten ruch skrzydełek przypomina bardzo ruch śmigieł helikoptera, ale pewnie było zupełnie odwrotnie. To człowiek najpierw zaobserwował ten ruch skrzydełek klonu i dopiero potem wymyślił, na przykład tak mogę się domyślać, że pan Sikorski, który był twórcą helikopterów, jednym z pierwszych, mógł sobie popatrzeć, o jak ładnie spada klon, możliwe, że coś z tego mogę wykorzystać. No i możliwe, że tak doprowadził do wymyślenia helikoptera.
Pień jest gruby?
Pień nie jest zbyt gruby. Takie najbardziej okazałe drzewo rośnie gdzieś na Pomorzu. On ma około 400 cm obwodu. Takie są najgrubsze drzewa rejestrowane w lasach państwowych.
Jak wysokie one są?
Około 30 metrów. To są w ogóle bardzo mocne konary. Z pnia wyrastają takie mocne konary, oczywiście do góry. I korona nie jest taka zbita, zwarta. Gdzieś tam słońce czy też tło prześwituje. Natomiast klon, który rośnie w takich swobodnych warunkach gdzieś na polu, no to potrafi wykształcić taką kulistą koronę i jest to jedna z cech rozpoznawczych. Jak ktoś jedzie drogą i patrzy, że gdzieś tam w oddali wyrasta drzewo i ono ma taką regularną, okrągłą koronę, to właśnie może być klon pospolity. Ale warto też powiedzieć o wyrobach, które wykonuje się z drewna klonowego. Tu jest ciekawostka, bo na przykład różne elementy instrumentów muzycznych, takie mechaniczne elementy instrumentów muzycznych wykonane z drewna, to właśnie są z drewna klonowego. Na przykład kije bilardowe, to też jest ciekawostka, bo to wszystko oczywiście wiąże się z właściwościami tego drewna. Drewno jest jest elastyczne, mimo że jest kruche. Notabene jest to jeden z najcięższych gatunków drewna w Polsce, ale jak wspomniałem, jest elastyczne i to powoduje, że właśnie do tych elementów, takich jak urządzenia mechaniczne w instrumentach muzycznych, czy też właśnie kije bilardowe, do tego klony są wykorzystywane. No oczywiście wieszaki, szafki, półki, do tego te drewno służy.
Czy nazwa Klon Pospolity sugeruje, że jest to drewo, które znajdziemy
pospolite
niemal na każdym
wszędzie,
kroku,
tak, wszędzie? Pospolite wszędzie. Jak wspomniałem, gatunek lasotwórczy, ale występuje pospolicie w całej Europie, od północy aż na południe. Gatunek pospolity, klon pospolity.
A po czym go rozpoznamy na 200%?
Po liściach. Liście są, tak jak wspomniałem, przypominające dłoń, po tych noskach. Noski opadają jesienią. Te owoce odrywają się od owocostanów i te skrzydełka razem z orzeszkami, czyli z nasionami klonu, odpadają gdzieś tak w październiku, wrzesień, październik. Wtedy zbieramy te noski.
Klonowe liście najpiękniejsze kolory mają jesienią, więc może warto zaczekać, by co najmniej kilka w różnych odcieniach zebrać do swojej kolekcji. W naszym cyklu do słuchania, do czytania książkę Renaty Piątkowskiej Przygoda ma kolor niebieski, wydawnictwa BIS. Życie niespełna 10-letniego chłopca wywróciło się do góry nogami, gdy jego babcia trafiła do szpitala. Tibor, bo tak ma na imię nasz bohater, ze strachu przed obcymi, którzy mieliby się nim zająć, ucieka z domu. I przez zupełny przypadek trafia do zoo. A że uwielbia zwierzęta, czuje się tam naprawdę dobrze. A mam przeczucie, że już niebawem spotka tam nowych przyjaciół. Kosmę i jego siostrę Igłę. Posłuchajcie.
Dzieci, do których dołączył Tibor, dotarły właśnie do niskiego pawilonu, w którym obejrzeć można było węże, jaszczurki i pająki. Szklane tafle odgradzały zwiedzających od tych niezwykłych stworzeń. W przestronnych pomieszczeniach przypominających akwaria, w ciepłym świetle lamp leżały nieruchomo wielkie zwoje egzotycznych węży. Małe, piękne i jadowite żmije skrywały się za pozbawionymi liści konarami i wysuwały swoje cieniutkie, ruchliwe języczki. Jaszczurki o baśniowych kształtach i jeszcze dziwniejszych nazwach tkwiły wśród kamieni. Trudno je było wypatrzeć, bo zastygały w bezruchu jak miedziane posążki. Zdradzały je jedynie szybkie mrugnięcia, ukazujące na moment lśniące, wypukłe oczy. Bezsprzecznie najwięcej emocji budziły jednak pająki, zwłaszcza te ogromne, włochate, o nogach grubych jak ołówki. Jednym słowem, tarantule. Tibor zatrzymał się przed szybą, za którą spacerował taki właśnie pająk. Obok przystanęły dwie dziewczynki ze śmiesznymi kucykami. Ale okropieństwo, powiedziała jedna, wskazując na tarantule, i chociaż obie pobladły i usiłowały odwrócić wzrok, to jednak rzucały na pająka krótkie, szybkie spojrzenia. Przerażenie walczyło u nich z ciekawością. A gdyby on się stamtąd wydostał i wlazł ci na nogę, to co byś zrobiła? Spytała ta druga. W odpowiedzi jej koleżanka się otrząsnęła. Widać było, że obie dziewczynki panicznie boją się pająków. Nie uszło to uwagi chłopaka z płomienno-rudą głową, który kręcił się w pobliżu, chowając za plecami potężnego gumowego pająka ozdobionego czarnym futerkiem. Wszystkie długie, włochate odnóża tego potwora drżały przy każdym najmniejszym wstrząsie, jakby żyły własnym życiem. Z tym skarbem w ręce chłopak zbliżył się cichutko do dziewczyn i stanął za ich plecami. Tibor zauważył ten manewr i w mig się domyślił, co będzie dalej. W pierwszym odruchu chciał nawet ostrzec dziewczynki, ale chłopak z szelmowskim uśmiechem mrugnął do niego porozumiewawczo i znacząco położył palec na ustach. Męska solidarność wzięła górę i Tibor spokojnie czekał na rozwój wypadków. Gdy tamten dowcipniś uznał, że widok żywej tarantuli wprawił już dziewczynki w odpowiedni nastrój grozy, szybkim ruchem położył jednej na ramieniu gumowego pająka. Czarne futerko połaskotało ją w szyję. Odwróciła głowę i kątem oka dostrzegła podrygujące kosmate nogi. Wrzasnęła tak przeraźliwie, że wygrzewające się za szybą nieporuszone dotąd legwany nerwowo podwinęły ogony. Druga dziewczynka, piszcząc nieprzytomnie, imponującym susem odskoczyła od swojej przyjaciółki. Część dzieci, nie wiedząc dokładnie o co chodzi, na wszelki wypadek rzuciła się do ucieczki i przepychała niemiłosiernie w drzwiach. Sprawca tego całego zamieszania, widząc nadchodzącą opiekunkę, zdjął z przerażonej dziewczynki pająka i szybko wepchnął go w kieszeń spodni. Pani długo nie mogła zrozumieć, co tak naprawdę się stało. Roztrzęsione dziewczynki, jąkając się i pochlipując, próbowały to wyjaśnić. Rudy spryciarz zarzekał się jednak, że jedyny pająk w tym pomieszczeniu siedzi spokojnie za szybą, a dziewczyny to histeryczki, i pukając się znacząco w czoło, wybiegł z pawilonu. Tibor skwapliwie do niego dołączył i postanowił trzymać się w pobliżu, bo coś mu mówiło, że z tym chłopcem nie sposób się nudzić. Numer z pająkiem był niezły, rzucił z uznaniem. No myślę, wychodzi bez pudła za każdym razem. Taki pająk to mocna rzecz. Dziewczyny najpierw zastygają w bezruchu jak galaretki w lodówce, a potem miotają się jak opętane. Aż miło popatrzeć. Jeszcze nie spotkałem takiej, która nie dałaby się nabrać, z wyjątkiem mojej siostry oczywiście. Mówiąc to, rudy chłopak wskazał głową dziewczynkę, która jako jedyna nie była przylepiona do żadnej koleżanki. Tibor do tej pory nie zwrócił na nią uwagi, ale teraz przyjrzał się jej dokładnie. Była bardzo szczupła. Po plecach spływał jej czarny warkocz, długi i cienki jak wykrzyknik. Dziwne oczy w kolorze trawy patrzyły zaczepnie spod postrzępionej grzywki. Poobijane kolana i pełne zadrapań nogi wystawały z krótkich spodni. Ona rzeczywiście nie wygląda na bojaźliwą, stwierdził Tibor. Jak już los pokarał człowieka siostrą, to dobrze, że chociaż taką. Nawet chłopcy wolą z nią nie zaczynać, taka jest ostra. A tak w ogóle to ja jestem Kosma, przedstawił się chłopak. A ona ma na imię Iga, ale wszyscy nazywają ją Igła, bo taka chuda i taki ma ostry jęzor. Mówię ci, kaktus przy niej wysiada, zaśmiał się ze swojego dowcipu. Ja jestem Tibor i nie mam siostry. Tibor zastanawiał się, co jeszcze mógłby dodać. Nie chciał mówić o sobie zbyt wiele, ledwo co poznanemu chłopakowi. Przyjrzał mu się badawczo i na początek znajomości ocenił go, można by rzec, po okładce. Nie wiedział jeszcze, co w tym chłopcu jest zapisane, ale musiał przyznać, że Kosma ze swym rozbrajającym uśmiechem budzi sympatię i zaufanie. Całkiem inne skojarzenia miał, patrząc na Igę. W jej ruchach i spojrzeniu przejawiała się wojowniczość, przy której zawzięty pawian wydawał się powściągliwy i opanowany. Zamierzacie stać tu do wieczora? Przejdźcie się lepiej trochę po tych alejkach, niech zwierzątka sobie was pooglądają, powiedziała Iga, która zbliżyła się do chłopców. To przecież my mamy oglądać te zwierzaki, a nie one nas, zaprotestował Kosma. Jesteś pewien? A nie zauważyłeś, przechodząc obok klatek z małpami, jak pokazywały na ciebie palcami i zaśmiewały się do łez? I co, dalej uważasz, że tylko my je oglądamy, a one nas nie? Iga obróciła się na pięcie i nie czekając na odpowiedź, pobiegła przed siebie. Kosma, mrucząc coś pod nosem, ruszył za siostrą. No to już wiem, czemu mówicie na nią Igła, stwierdził Tibor z uśmiechem. Tuż za zakrętem natknęli się na hałaśliwą grupę, z którą Tibor przywędrował do zoo. Dzieci stały przed klatką z lwem. Król zwierząt, zamiast budzić grozę, spał jak wielki kot przytulony do stalowych prętów klatki. Jego królewski ogon, żółty i gruby jak rura odkurzacza, zakończony ciemniejszym pędzelkiem, malowniczo wystawał poza ogrodzenie. Właśnie oglądali flamingi, kiedy Kosma spytał. Wracasz z nami do centrum? Tibor, który na kilka godzin zapomniał o swoich kłopotach, teraz uświadomił sobie, że nie wie, co ze sobą począć. Nie miał odwagi wrócić do mieszkania i nie miał pojęcia, gdzie spędzi najbliższą noc.
Czytał Waldemar Barwiński. A czy Tibor zdradzi nowym przyjaciołom swój sekret? Jakie przygody czekają na tę niezwykłą trójkę? Przekonamy się podczas kolejnych spotkań z książką Renaty Piątkowskiej Przygoda ma kolor niebieski. Kolejne spotkanie z lekturą do słuchania, do czytania w bajkowym południku już za tydzień. Do usłyszenia!